Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam serdecznie. Lech Pilarski. 30 lat temu papież Jan Paweł II w trakcie swojej czwartej pielgrzymki do Polski odwiedził m.in. Łomżę i Białystok. Były to doniosłe wizyty nie tylko ze względów duszpasterskich. O tym dzisiaj rozmawiam z profesorem Krzysztofem Sychowiczem z białostockiego IPN-u i księdzem doktorem Adamem Szotem z Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku. Witam panów.
Witam, szczęść Boże.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Panie profesorze, to była wizyta doniosła właśnie ze względu na te zmiany administracyjne w funkcjonowaniu Kościoła katolickiego tutaj w Polsce Wschodniej i na pograniczu.
Oczywiście pamiętajmy, że od II wojny światowej, od zerwania konkordatu, właściwie państwo polskie, które powstało, nie doprowadziło do unormowania relacji z Kościołem rzymskokatolickim, ze stolicą apostolską. I problemem przez długi czas, bo praktycznie do 1972 roku, do porozumienia z Republiką Federalną Niemiec i reakcji na to porozumienie papieża Pawła VI, te tak zwane ziemie odzyskane nie posiadały w pełni unormowanej struktury administracyjnej na tym terenie, podobnie jak na szczątkach dawnych diecezji i archidiecezji wschodnich. Zarządzali administratorzy apostolscy i potrzebne było prawne, jasne uregulowanie tej sytuacji. Właśnie na tych terenach zachodnich i na Warmii i Mazurach nastąpiło to w 1972 roku. Natomiast cały czas pozostawała otwarta kwestia zarówno archidiecezji wileńskiej, czy diecezji pińskiej tutaj i tych terenów nam najbliższych.
I papież właśnie w Białymstoku takie doniosłe decyzje podjął. W muzeum jest dokument własnoręcznie napisany przez Świętego Ojca o ustanowieniu diecezji.
Dokładnie rzecz biorąc, to jest przechowywany w kurii jako jeden z najcenniejszych dokumentów, jakie posiadamy. Mamy u nas kopię w archiwum archidiecezjalnym. Na pewno papież zaskoczył wszystkich, bo nikt się nie spodziewał, nawet z księży, kto się wybierał na tę mszę świętą.
Ja myślałem, że ktoś z hierarchów już tam gdzieś przecierał te szlaki i namawiał papieża, Ojca Świętego, żeby jednak tę sytuację uregulować.
Na pewno rozmowy musiały trwać wcześniej, ponieważ została nawet ustalona przecież już diecezja w Grodnie przed wizytą papieża w Białymstoku, więc już stolica apostolska porządkowała te kwestie tymczasowości po II wojnie światowej, więc można było się spodziewać, że także to będzie dotyczyło tych skrawków archidiecezji wileńskiej w granicach Polski. Ale że to akurat nastąpi podczas wizyty papieskiej i w sumie tak niespodziewanie, papież, jak pamiętamy, przynajmniej najstarsi mieszkańcy miasta, pod koniec mszy świętej ogłosił właśnie nową diecezję w Białymstoku, znaczy diecezję białostocką i diecezję drohiczyńską. I wyznaczył oczywiście pierwszych biskupów.
To było dla nich również zaskoczenie.
Tego dokładnie nie wiem, ale na pewno biskup Kisiel okazywał zdziwienie. Być może dowiedział się o tym trochę wcześniej, ale na pewno i podczas mszy świętej i tuż po niej na pewno okazał wielkie zdziwienie, że został pierwszym biskupem białostockim.
Natomiast w Łomży diecezji nie trzeba było powoływać. W związku z tym tak doniosłych decyzji papież nie musiał ogłaszać, panie profesorze.
Nie musiał, ale tutaj Białystok faktycznie jest kluczowy. Pamiętajmy, że to nie tylko jak gdyby usamodzielnienie biskupa białostockiego, tak? To nie tylko uczynienie biskupem diecezjalnym Edwarda Kisiela, ale to też unormowanie w gruncie rzeczy relacji z państwami, które zaczynały się tworzyć za wschodnią granicą państwa polskiego. To jest kwestia rozpadu następującego Związku Sowieckiego i tutaj też jednak uniknięcie pewnych konfliktów na przyszłość.
No właśnie, bo czy decyzja podjęta przez papieża Polaka no, ułatwiła przyjęcie owej decyzji przez polskich hierarchów, czy też gdyby to był inny papież, to może zaczęłyby się dyskusje, a może tę granicę troszeczkę dalej, albo może troszeczkę bliżej. Jak pan sądzi, panie profesorze?
No, decyzja na pewno była realistyczna. To jedyna w gruncie rzeczy chyba, jaka mogła być podjęta w tamtej sytuacji.
No już dłużej natomiast tej tymczasowości nie można było utrzymywać.
To jest przede wszystkim ten element, że już tego nie można było już dłużej ciągnąć. I trzeba było wejść w nowe czasy z nowymi granicami, z nowymi decyzjami. I dobrze, że to akurat przypadło na papieża Polaka.
Łatwiej to przeszło, można by powiedzieć.
Myślę, że tak. Pamiętajmy, że przecież tutaj nawiązał pan do diecezji łomżyńskiej, pobytu papieża w Łomży. Ta diecezja była bardzo duża. To jest jedna kwestia i obejmowała ona przecież tereny zamieszkałe też przez mniejszość litewską, ponieważ to, że papież przyjechał do Łomży, nie było tylko jak gdyby gestem wobec miasta czy biskupa łomżyńskiego, ale była to wizyta uwiernych całej diecezji. I ta wizyta w Łomży, pobyt papieża w Łomży charakteryzował się też właśnie spotkaniem z dosyć liczną, bo oceniano na około 15 tysięcy grupą wiernych narodowości litewskiej.
To na pewno też charakteryzowało i pobyt papieża w Białymstoku, że tutaj oczywiście więcej było Białorusinów czy obywateli no, byłego Związku Radzieckiego, przybyłych ze wschodniej granicy, nie tylko duchowni koncelebrujący we mszy świętej, ale przede wszystkim wierni z transparentami zapraszającymi papieża na teren Rosji czy Białorusi. Zresztą na koniec mszy świętej papież też wyraźnie zwracał się przecież do mieszkańców za wschodniej granicy, do katolików, ale też innych wyznawców, innych wyznań. Więc na pewno te spotkania w Białymstoku i w Łomży miały taki charakter
no, ponadgraniczny.
Ponadgraniczny, ekumeniczny, wielowyznaniowy czy wielonarodowościowy.
No bo również w Białymstoku miała miejsce, doniosła wizyta w cerkwi świętego Mikołaja.
Tak, to na pewno też wydarzenie historyczne, które zapisało się, byśmy powiedzieli, w dziejach miasta, że głowa Kościoła rzymskokatolickiego, papież Jan Paweł II, nawiedził no, sobór świętego Mikołaja w Białymstoku, gdzie odbyło się też nabożeństwo ekumeniczne, gdzie papież zabrał głos, gdzie oczywiście też przemówił biskup Sawa, więc to było takie spotkanie, które na pewno przetarło szlaki, byśmy powiedzieli, takich kontaktów ekumenicznych i w Białymstoku, ale myślę też, że i w całym Kościele Powszechnym.
Tak, tutaj na pewno wizyta papieża miała szereg dodatkowych podtekstów i pamiętajmy akurat msza w Soborze Świętego Mikołaja, to jest między innymi pierwsza msza prawosławna transmitowana w telewizji przy tej okazji. A dorzućmy tutaj jeszcze jedną rzecz, że oczywiście to też otwarcie tych, byśmy powiedzieli, wydawało się mocno skomunizowanych terenów wschodnich właśnie na kolejne wizyty, które papież miał składać w przyszłości, no bo w Łomży mieliśmy delegację władz Litwy, które oczywiście zaprosiły papieża do złożenia wizyty u siebie.
No i papież też był w Wilnie. Wracając jednak do i Łomży, i Białegostoku, to poza tymi, że tak powiem, administracyjnymi, politycznymi wymiarami tejże pielgrzymki, bardzo istotny był ten wymiar duszpasterski, bo papież zauważał na początku lat 90. pewne tendencje, z którymi się nie do końca zgadzał i namawiał do tego, by ducha nie gasić.
To przede wszystkim pielgrzymka miała charakter duszpasterski. To wszystko, co się wydarzyło
obok,
o tym mówimy na początku teraz, ale to było jakby sprawy drugorzędne. Najważniejsze było spotkanie i to modlitewne, i Eucharystia na lotnisku, i wyniesienie na ołtarze błogosławionej Bolesławy Lament, siostry misjonarki, patronki właśnie ekumenizmu. Więc tutaj w Białymstoku był to taki czytelny znak troski o jedność chrześcijan, o tych dwóch płucach, o których papież mówił, że potrzeba, żeby chrześcijaństwo tak oddychało płucem zachodnim i wschodnim. I to były najważniejsze spotkania. Zresztą myślę, że nawet na ulicach Białegostoku, kiedy papież przyjeżdżał, wracając z lotniska, czy potem jadąc z cerkwi świętego Mikołaja, obok siebie stali ramię w ramię katolicy prawosławni, wszyscy pozdrawiali papieża i rzeczywiście ta jedność taka była bardzo wyczuwalna. I to też jest ten wymiar taki duszpasterski czy duchowy, ale przede wszystkim myślę, że podczas tej pielgrzymki homilie papieskie, które zostały oparte na dekalogu, i papież zwracał się wprost do Polaków, którzy, no nie chcę powiedzieć, że się zachłysnęli wolnością po 89 roku, ale papież wielokrotnie to wypomniał, tak, że nie można nadużywać wolności, że jest to jednak dar zadany.
Że jest to obowiązek.
I tutaj wielokrotnie papież odwoływał się do tego, co jest fundamentem, czyli do 10 przekazań, do dekalogu, i wokół tego jakby zbudował całą pielgrzymkę i wszystkie homilie, przemówienia nawiązywały do 10 przekazań.
I tutaj właściwie można dodać jeszcze tak, że papież zwracał się do wszystkich. To nie była wizyta dla elit, to nie była wizyta, która miała przyciągnąć tylko mieszkańców dużych miast. To była wizyta, gdzie papież chciał się spotkać ze wszystkimi. Tak jak tutaj wspomniał ksiądz Adam Schott, faktycznie dekalog to jest to, co było jak gdyby taką ścieżką, która wiodła też papieża po kolejnych miejscach na trasie tej pielgrzymki. No i z tych religijnych aspektów, no to nie można pominąć koronacji obrazu Matki Boskiej Łomżyńskiej, która też właśnie wówczas miała miejsce.
Czas błyskawicznie leci i ze zdziwieniem skonstatowaliśmy, że to było już ponad 30 lat temu. Na zdjęciu księdza Adama nie można poznać z tamtych lat.
To zależy, kto kiedy mnie poznał. Jeśli ktoś mnie zna od szkoły średniej czy z czasów seminaryjnych, to oczywiście mnie rozpoznaje. Jeśli ktoś mnie poznał tydzień temu, to rzeczywiście ma problem trochę z rozpoznaniem mnie jako szczupłego człowieka sprzed 30 lat. Ale rzeczywiście miałem zaszczyt, bo w takich kategoriach też na to patrzę, że uczestniczyłem w tej liturgii tuż obok papieża jako diakon wraz z kolegą, obecnie księdzem Dariuszem Wojteckim. Staliśmy tuż koło papieża. Oczywiście w asyście papieskiej było nas znacznie więcej, bo tych różnych funkcji i obowiązków było
tak, bo
pewnie
to
dla kilkunastu osób. Tak, straszny
wymiar organizacyjny ta wizyta również miała.
Bo pamiętamy tylko to, co się działo na tym kopcu, na lotnisku pod tęczą papieską, ale my jako klerycy pamiętamy, że w seminarium był ceremoniarz papieski, że odbywały się próby, że była wizja lokalna. Pojechaliśmy dzień wcześniej zobaczyć, jak to wszystko wygląda, gdzie się mamy przemieszczać, gdzie mamy stać, gdzie będzie papież. To rzeczywiście była taka
organizacja. Wielkie bojowe zadanie, tak?
A poza tym też byliśmy świadkami tych przygotowań i pracy Biura Ochrony Rządu i powiedzmy nawet sam fakt, że musieliśmy seminarium opuścić, bo tam papież przebywał, więc nas wszystkich na bodajże 2 noce eksmitowano z seminarium, żeby zachować wszelkie względy bezpieczeństwa. No, byliśmy tego świadkami.
To oczywiście dodajmy pełna współpraca, tutaj trzeba by dodać różnych organów władzy, tak? Bo to i wojewodowie, i Łomżyński, i Białostocki, i Łomżyński, Franciszek Adamek Białostocki, Stanisław Prutis, to prezydenci miast, tak? Lech Rutkowski w Białymstoku, czy pan Przeździecki w Łomży. To są te osoby, które jednak wzięły na swoje barki wsparcie organizacji tych uroczystości przygotowanych przez stronę kościelną i jednak tutaj koordynacja i połączenie tych wszystkich elementów to był naprawdę potężny wysiłek.
Zresztą komitety organizacyjne liczyły po kilkadziesiąt osób z różnych branż, nie tylko ze strony kościelnej, ale właśnie całej administracji, służb różnych. No nawet taki fakt, że białostocki szpital był zaopatrzony w krew z grupą krwi, jaką miał papież Jan Paweł II na wszelki wypadek. No bo wiadomo, że po 13 maja, po zamachu papieskim, to nawet właśnie krew była zarezerwowana w szpitalach. Więc to rzeczywiście była organizacja na szeroką skalę i na pewno trzeba docenić i Białystok, i Łomżę, i Olsztyn, tak, i inne miasta, że no, podołani włodarze tych miast, gospodarze, żeby rzeczywiście z należytym szacunkiem godnie przyjąć papieża.
Później powtórka nastąpiła w 1999 roku podczas kolejnej pielgrzymki w Drohiczynie, Wełku, w Wigrach
trochę
i tak
ta
dalej.
Pielgrzymka, jak mówiłem, miała charakter no taki krajoznawczy. Papież trochę bardziej sentymentalnie chyba podszedł. Trochę zwiedzał, trochę się spotykał tak bardziej prywatnie, ale oczywiście tamta pielgrzymka no, tych kilka lat później też miała ogromne znaczenie.
Jak to ważne było dla kościołów i w Łomży, i w Białymstoku?
Wydarzenie spotkania z głową kościoła to jest oczywiście sprawa nadrzędna. Poza tym no, trzeba też pamiętać, że papież w Białymstoku otworzył synod diecezjalny. Może o nim mało się mówi, ale skoro powstała diecezja, został rozpoczęty synod, który stanowi to prawo partykularne, czyli prawo lokalnego białostockiego kościoła i to prawo tak naprawdę funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Oczywiście otwarcie synodu miało charakter symboliczny, że papież otworzył, pomodlił się, że był w katedrze, potem trwały lata, ale oczywiście te kanony prawne zostały wydane jako statuty synodalne i one obowiązują w białostockim kościele po dzień dzisiejszy.
No, w Łomży pamiętajmy, że też tutaj mamy bardzo mocne wejście, chociaż jeżeli chodzi o życie kościelne, to może nie aż tak spektakularne, ale to jest właśnie poświęcenie nowego gmachu seminarium, domu księży emerytów i coś, co ma miejsce 5 czerwca, czyli to spotkanie ze wspólnotą litewską w katedrze, gdzie przemawiał kardynał Wincentas Latkiewicz. Tak więc tutaj tych elementów takich religijnych, mających obudzić jeszcze, czy też może uporządkować to życie religijne, bez wątpienia było bardzo dużo. Natomiast pamiętajmy, że najważniejsze dla ludzi to były jednak te potężne, wielkie nabożeństwa, organizowane dla wiernych w tej przestrzeni otwartej, między innymi w Łomży też przy Kościele Miłosierdzia Bożego i to było coś niespotykanego, coś co na trwałe pozostało w pamięci, jeżeli nie wszystkich, to olbrzymiej większości uczestników.
Na pewno jeszcze warto dodać taki, no nie epizod, bo to było ważne wydarzenie, jak wracał papież z cerkwi świętego Mikołaja, zatrzymał się przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki. No trzeba pamiętać, że ksiądz Jerzy nie był jeszcze wówczas ogłoszony ani błogosławionym, więc to, że papież zatrzymał się, klęknął, pomodlił, niejako odsłonił przecież ten pomnik, spotkał jeszcze żyjących rodziców księdza Jerzego, to oczywiście też było takie, nie tylko, że wzruszające, akurat miałem okazję stać, był to budynek Książnicy Podlaskiej, stałem tuż na rogu Kilińskiego, więc no, byłem świadkiem rzeczywiście tego spotkania i rozmowy, tak widziałem na odległość, jak papież rozmawiał z rodzicami księdza Jerzego. Ale to rzeczywiście na pewno było też jakieś umocnienie tych rodziców no, w cierpieniu po śmierci syna, ale też i docenienie roli księdza męczennika, księdza Jerzego.
30 lat, to co zostało?
Nie chciałbym mówić, że tylko wspomnienia, bo to byłoby rzeczywiście bardzo takie subiektywne. Nie chciałbym mówić, że pomniki upamiętniające wizytę papieża. Mam ciągle nadzieję, że przede wszystkim w sercach białostoczan, mieszkańców Łomży, innych miast, ciągle żywy jest ten obraz papieża na kopcu pod obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej, 300 tysięcy wiernych, no, nie tyle wiwatujących na cześć papieża, co uczestniczących we mszy świętej. Kilkuset księży udzielających komunii świętej. No, trzeba pamiętać, że było też ogromne duchowe przygotowanie do tych uroczystości i mam nadzieję, że to przede wszystkim zostało w sercu. No i z taką nadzieją, że też pamięć o tym, czego wówczas papież nauczał, a jeśli nie pamiętamy, to na pewno też jakieś zadanie dla nas kapłanów, byśmy po prostu o tym ciągle przypominali.
W Łomży, właściwie tutaj jedną rzecz, żebyśmy dodali. Piękny ołtarz, tak samo jak w Białymstoku, cudownie przyozdobiony, ale jeden taki element, a mianowicie papież jako łowca serc, tak? Papież celebrujący mszę święto przy ołtarzu z piaskowca w kształcie łodzi i zwracający się do wiernych, którzy wcześniej nawet nie spodziewali się nawet w najśmielszych swoich oczekiwaniach, że będą mieć możliwość właśnie w tym regionie uczestniczyć w tak istotnym dla Kościoła i dla Polski wydarzeniu.
Trochę tak żartobliwie mówiąc, że takiej reklamy dla dębów białowieskich jak papież w Białymstoku celebrujący niejako na konarach tego dębu, na którym oparty był cały ołtarz. Oczywiście jest taka symbolika, tak, że ten dom wyrasta z podlaskiej ziemi. Potrzeba tego zakorzenienia w tradycji, wielokulturowości, bo to też na pewno jest taki element charakterystyczny. I na tym wszystkim no, był budowany ten ołtarz polowy, a więc w takim rozumieniu, że ten kościół, który tutaj tworzymy na miejscu.
To te dwa płuca chrześcijaństwa, to ten element powtórzył się znowu w Drohiczynie, tam również był akcentowany, co oznacza, że papież przywiązywał jednak wielką wagę do tego, żeby no, funkcjonowały razem, współpracowały, nie dzieliły się.
Bo oczywiście to nawet w nauczaniu papieskim jest ciągle mowa o braciach i siostrach, wyznawcach jednego Chrystusa. Najlepiej, żeby był Kościół niepodzielony. To pragnienie, aby wszyscy stanowili jedno, to też jest wezwanie, hasło właśnie Zgromadzenia Sióstr Misjonarek, której założycielką i patronką jest Bolesława Lament. Także ta troska o jedność chrześcijan, a także byśmy przekładając to na współczesne czasy, w tym takim no, podzielonym społeczeństwie, na pewno wiara ma nas łączyć, wiara w Chrystusa.
My dzisiaj chyba zapomnieliśmy o tym, jak wielki wkład włożył papież Jan Paweł II w dzieło jednoczenia kościołów i dialogu pomiędzy różnymi wyznaniami. Warto jest o tym przypominać, ponieważ naprawdę to było coś wielkiego i tak na dobrą sprawę chyba jego następcy już troszeczkę słabiej ograniczyli się chyba tylko do kontynuacji, a nie do czynnego jakiegoś rozwijania tej myśli i tej działalności, którą podjął Jan Paweł II.
Jak wskazywaliśmy, wymiar duszpasterski był tutaj najistotniejszy tej pielgrzymki, tych odwiedzin w Białymstoku i w Łomży papieża, ale również, co sygnalizowaliśmy na początku, ten wymiar organizacyjny, te decyzje podjęte o stworzeniu diecezji kończyły wielką tymczasowość, która z pewnością nie ułatwiała funkcjonowanie diecezji tutaj na naszych terenach.
Bo dzięki temu oczywiście rok później mogła powstać archidiecezja białostocka, metropolia białostocka, więc te struktury kościelne, które funkcjonują po dzień dzisiejszy.
Tak, no i wreszcie było to normalne, tak? Granice dostosowane, diecezje dostosowane do granic państwa, czyli ułatwienie w administrowaniu, w zarządzaniu, ale też w funkcjonowaniu całego kościoła.
Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dzisiaj rozmawiałem z profesorem Krzysztofem Sychowiczem z białostockiego IPN-u i księdzem doktorem Adamem Szotem z Muzeum Archidiecezjalnego i Archiwum w Białymstoku. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.